Cześć, tutaj Leszek. Z góry przepraszam za to wideo, tak średnio. Raz na rok pojawia się coś dłuższego i nie do końca związanego z kolarstwem i sportem, chociaż tutaj nawiązań będzie też sporo. Sporo, mniej więcej od pół roku dostaję pytań odnośnie przejścia z etatu na swoje. Albo skąd mam tyle czasu na rower? Moja historia to raczej lista błędów i niepowodzeń, choć z perspektywy YouTube'a wyglądam na wesołego pana, który to sobie pakuje drogie gadki kolarskie i jeździ na rowerze w ramach walki z nudą. Jak doszło do tego, że dzisiaj zajmuję się skarpetkami? Oto uzupełnienie filmu z moją historią, do którego również odsyłam, choć trwa półtorej godziny, jest niesamowicie ciężkostrawny. Z kolei w tym wideo będzie troszkę mniej obrazków, a montaż został uproszczony, za co bardzo przepraszam, choć wiele w nim jest zdjęć, które są nieliczne, choć bardzo dla mnie szczególne. Od najmłodszych lat miałem dwie pasje. Komunijny góral i komunijny radiomagnetofon z opcją nagrywania. Moja pierwsza praca to było tak naprawdę wyłudzanie stażu w wieku 15 lat. Pod pretekstem wydarzenia szkolnego pisałem z błędami ortograficznymi listy do stacji radiowych z prośbą o patronat. Jedna z nich się zgodziła, zaprosiła, przyszedłem raz. Nie chciałem fizycznie wyjść, bo byłem tak bardzo zapatrzony w studio i w to, jak powstaje radio tak naprawdę. To było dla mnie coś niesamowitego. Stąd też każdy pytał, co to dziecko tutaj robi. Potem zaproszono mnie drugi raz. Znowu siedziałem 11 godzin, bo odkryłem, że naprzeciwko z tego studia jest komputer, który ma dostęp do internetu. Pierwszy raz zobaczyłem wówczas internet. I tak siedziałbym długo, ale przyszedł dyrektor i powiedział, żebym wyszedł. Wyszedł i nigdy więcej tutaj nie przychodził. Musiałem się rozstać z tym wyjątkowym zapachem granatowego nowego dywanu, że ja pamiętam takie rzeczy, i z paniami, które tak bardzo próbowały mnie w tej sytuacji pocieszyć. I to był jeden z najgorszych dni mojego życia, dni, kiedy to szedłem po ulicy i po prostu płakałem. Minął miesiąc. Szkolna pedagog powiedziała, że znajomy znajomego zna kogoś, kto poszukuje wolontariusza do radia w Gliwicach. Ty chyba, Leszek, kiedyś byłeś w radiu, nie? Moją rolą była realizacja anteny. Stół mikserski, 3 odtwarzacze już wtedy CD, 2 komputery i łącze satelitarne z wiadomościami BBC.
W naszym radiu co godzinę serwisy informacyjne BBC. Najlepsze źródło informacji BBC. Wiesz, że wiesz, na pewno.
Miałem przychodzić w piątki wieczorem i w soboty. W rezultacie siedziałem we wtorki, środy, czwartki, piątki, soboty i niedzielę, a rodzice zapomnieli, że mają dziecko. Przez rok, który tam byłem, poza realizacją łącznie 6 godzin programów w tygodniu, pozostały czas poświęcałem na odkrywanie internetu w 2003 roku. I to jest niesamowite, że to było już 21 lat temu. Oprócz tego, jak już wszyscy wyszli i nikt nie widział, miałem do dyspozycji studio nagraniowe z kilkoma nieosiągalnymi wówczas licencjami na oprogramowanie do obróbki i montażu produkcji dźwięku. To był początek digitalizacji dźwięku. Wówczas komputer, który miał moc obliczeniową 1,96 współczesnego telefonu komórkowego ze średniej półki, to na czymś takim dało się oprzeć całą rozgłośnię radiową, system newsowy i zaawansowane studia produkcji dźwięku. To dało mi możliwość nagrywania samego siebie. To dało mi możliwość produkcji programów czy spotów radiowych, które nigdy nie zostały zlecone i nigdy też nie zostały wyemitowane. Bo robiłem to właściwie wszystko tylko dla siebie, bawiąc się w producenta, radio i prezentera, słuchając samego siebie, nagrywając samego siebie w kółko, i strasznie dużo tych archiwów mi poginęło, bo albo są na płytach CD, które są totalnie nieczytelne, albo są na skrzynce mailowej, którą założyłem w 2003 roku i którego adresu już totalnie nie pamiętam. I to wszystko trwało aż do czasu, kiedy zmieniły się władze w tym radiu. Nadgorliwy nastolatek siedzący godzinami w radiu bez potrzeby. No on mógł drażnić i ja dziś to doskonale rozumiem. Zadzwonił telefon, powiedziano mi, że mam już więcej nie przychodzić. Od dzisiaj mam się tutaj więcej nie pojawiać. mam tylko przyjść, odnieść klucze. Poziom załamania i rozczarowania był nie do określenia. Myślę, że przez długi czas byłem najsmutniejszym uczniem w swojej klasie. Po pierwsze mnie wyrzucono, czyli odrzucono, a po drugie rozsypały się moje marzenia. I też jako nastolatek ma się zupełnie inną percepcję świata i zupełnie inaczej człowiek się angażuje. To był cios i wtedy pomimo tak niewielkiej liczby lat uświadomiłem sobie, jak ogromnym błędem jest właśnie to zbyt duże, przesadne zaangażowanie w markę czy też firmę, która nie należy do nas i to, w której nie my podejmujemy wszystkie decyzje, a w razie konieczności nikt nie będzie miał wobec nas jakichkolwiek skrupułów. Jesteśmy tylko paskiem na liście płac. I znów rzuciłem się w książkę telefoniczną, w to wyzwanianie i pisanie listów do rozgłośni radiowych w sposób paniczny i niemalże natrętny. Pytałem przeciętnego prezentera, czy być może on nie wie, czy jego szef nie szuka kogoś, z kim można rozmawiać na temat znalezienia pracy albo stażu w radiu. I w wieku 16 lat udało mi się znaleźć stację, która dała się na mnie nabrać. Oczywiście, że kłamałem. Oczywiście, że mówiłem, że prowadziłem program radiowy, a ja go tylko realizowałem. I pewnie pan dyrektor Sławomir zdawał sobie z tego sprawę. Mimo to dał mi 2 godziny programu w soboty. Tyle, że nie zgodził się, aby to było na żywo. Wszystko było wcześniej nagrywane do tak zwanej puszki, mówiąc po radiowemu. I to był dramat. Zamiast człowiek, mówiłem człowiek. Zamiast mówić jest, mówiłem jest. 6, mówiłem 6. Razem z dyrektorem w każdy piątek wieczorem nagrywaliśmy 2 kartki maszynopisu, co dawało 13 minut wejść prezenterskich netto. Ich nagranie zajmowało za każdym razem ponad godzinę. Każde jedno słowo, każda jedna sylaba, źle położony akcent, zgubiona spółgłoska czy samogłoska. To był niesamowity wpierdziel. W trakcie trzeba było jeszcze korygować to, co napisałem, bo to były koślawe zdania. I podziwiam dyrektora za tę cierpliwość, bo ja sam jej nie miałem już do siebie. Po ponad godzinie takiej szkoły byłem totalnie przepocony. Mokre ręce, głowa, pot lał się po mojej skroni. Przepocone były nawet kartki, które trzymałem w rękach. W każdą sobotę musiałem wstać o 5 rano. Pójść najpierw na PKS. Potem na pociąg z Gliwic do Katowic, aby przed 8 być w Katowicach na miejscu w radiu i montować wczorajsze nagranie. Złożenie tego było masakrą, bo z 70 minut ciągłych pomyłek i błędów trzeba było zrobić 12 minut perfekcyjnych wejść antenowych. Dziś nagranie półgodzinnego materiału zajmuje mi pół godziny. Do tego wszystkiego chciałem wam powiedzieć, że kłamałem odnośnie doświadczenia w produkcji dźwięku. Ja uczyłem się na Vegasie, a w tym radiu okazało się, że jest Sequoia, program, którego totalnie nie znałem. Którego? O, widzicie? Gubię, jak jestem zmęczony. I to do dziś jest tak, że ja nie mam perfekcyjnej dykcji. W każdym razie 16-latek ma zmontować wejścia, zmiksować to z dżinglami, autopromocją, utworami, wyedytować w 4 częściach kompletnego programu i wysłać go na emisję.
Reklama.
Nie tylko pogoda, ale również muzyka sprzyja wypoczynkowi z radiem M107.6 FM. Leszek Śledziński, kłaniam się bardzo nisko. Co chciałeś ludziom przekazać za pośrednictwem tego wydania? Ten album nie pokazuje tego, że czuję się człowiekiem muzykalnym. Zawsze próbuję przed ułożeniem melodii przygotować w pełni tekst, abym wiedział, co za pośrednictwem niego chcę wyrazić.
To jest efekt pracy po roku w tym trybie. Ja nie archiwizowałem nigdy żadnych wejść ani fragmentów programu, z których nie byłem zadowolony. Wywalałem je zawsze z pamięci. A to zdjęcie zrobiłem sobie sam cyfrówką, którą pierwszy raz widziałem na oczy i którą pożyczyłem od kolegi. Na taki aparat jeszcze bardzo długo nie było mnie stać. Po pół roku dostałem od nowego dyrektora 500 zł w kopercie, poklepał mnie po ramieniu i powiedział: miłych wakacji. Ja to do teraz pamiętam. Jak dobiłem do 18, to pomyślałem, że już tak mam trochę dość tego wstawania w soboty o 5 rano. Przez 3 lata wstawałem w soboty o 5 rano. Do jednej i do drugiej stacji. Zmieniłem radio. Poleciałem na kasę. Dostałem pracę w tej pierwszej rozgłośni, z której kiedyś dyrektor mnie wyrzucił. Tam, gdzie mają niebieskie dywany. Ironia losu. Po krzywym nosie się zorientował, że to jest to samo dziecko. Za 2 programy w tygodniu dostawałem 1000 zł miesięcznie i byłem tam do matury. W trakcie egzaminów zadzwonił do mnie pan z radia w Krakowie, który miał moje CV z 2003 roku. Tak, ja je wysłałem z komputera w innej stacji. Dostałem 2000 zł na start. W zamian miałem być realizatorem, producentem żywej anteny. Siedziałem za takim dużym stołem realizatorskim i wypuszczałem poszczególne dźwięki w odpowiedniej kolejności, w odpowiednim czasie. Brzmi bardzo łatwo. Ciężko określić, na jak głęboką wodę się rzuciłem. Popełniałem bardzo dużo błędów. Tyle, że nie miałem prawa ich popełniać. To są te takie różne sytuacje, z których często my się śmiejemy, że prezenter mówi, że łączymy się teraz z Brukselą, a połączyliśmy się z Bangkokiem.
Myśmy pojechali, stary.
Po co puszczasz tą końcówkę?
Żeby było śmiesznie.
Pełne fakty o pełnej godzinie tylko w RMF FM.
Radio Muzyka Fakty.
W Niemczech zaś najgoręcej podczas mundialu jest właśnie pod Telebimami. Halo, Tomasz Lejman? Niestety straciliśmy połączenie z Berlinem, bo tam Liverpool chce pozyskać.
Abonent jest czasowo niedostępny. Proszę zadzwonić później.
Małe trudności techniczne. Autor artykułu nazwał w nim polskiego prezydenta młodym polskim kartoflem. O zamieszaniu wywołanym przez ten artykuł Tomasz Skory.
Pogoda jaka jest, każdy widzi. Gdzieniegdzie pada, gdzieniegdzie nie pada. Ale jednak w większości pada.
Każdego ranka co pół.
To są między innymi wpadki, które ja popełniłem i z których miała okazję śmiać się cała Polska. Te błędy nie mają prawa się zdarzać. I za każdy taki błąd jest się w jakiś sposób rozliczanym. I bez względu na wiek, bez względu na to, jaki masz dzisiaj dzień, to nie jest wytłumaczeniem. Jak bardzo masz niestemperowane ego. A mój błąd był taki, że ja byłem niesamowicie zakochany w samym sobie, bo dostałem pracę w największej stacji w Polsce. Więc jestem lepszym człowiekiem od całej reszty. Ale bardzo szybko sprowadzono mnie na ziemię. Nawet wbito mnie metr poniżej gruntu. Dlatego też pierwsze pół roku było gehenną. Bo trzeba było się przed samym sobą pogodzić z rzeczywistością, że nie jest się tak świetnym, jak się myślało. Rano siadałem na brzegu wanny i trząsłem się, bo miałem dzisiaj iść do pracy. I boję się, że dzisiaj znów się pomylę. I to pójdzie na antenę. Po drugim, warunkowym przedłużeniu umowy dostałem podwyżkę 500 zł. To było wtedy łącznie 2,5 tysiąca złotych na rękę, plus karta na taksówkę. To było mnóstwo kasy dla mnie. Ale za jakiś czas zadzwonił do mnie ktoś z propozycją 4300 zł w 2007 roku. Wtedy trochę mi odwaliło. Na tamten moment taka pensja była kosmiczna. Pracowałem w tygodniu od 6 do 10.
Program Dzień Dobry w Trójmieście. Dzień dobry wszystkim. Jeszcze raz. Środa, 28 dzień marca. I 26 minut po 6.
Potem półgodzinne, godzinne przesłuchanie z szefową i cały dzień dla siebie. Kupiłem komputer na raty. Postanowiłem zrobić własne radio internetowe. Przez dobre 3 albo 4 lata pracowałem jako prezenter w jednym radiu, a po godzinach w drugim.
On Air. Teraz również na platformie N. N. Włącz ciekawość.
Ja pierdziel, ile ja w to wszystko kasy i czasu utopię. Ponieważ byłem słabym prezenterem w sensie warsztatowym i merytorycznym, zostałem trochę zdegradowany, bo tak naprawdę byłem lepszym producentem dźwięku niż kłapaczem. Tak pewnie byłoby do dziś, gdybym pracował w radiu w sensie. Z tego względu w dużym uproszczeniu zostałem przeniesiony w ramach jednej firmy z Gdańska do Warszawy z małymi przygodami. Pensja została ta sama, jednak pracy było więcej. Dwa razy więcej. Po kolejnych 2 latach znów wyszedłem z producenckiego cienia i byłem na antenie.
Złote przeboje. Jeszcze co prawda z konfetti we włosach, odrobinkę zachrypnięty od krzyczenia, ale jestem Leszek Śledziński. Witam w porannym, noworocznym radiu Złote Przeboje. Myślowic, chciałbym umrzeć z miłości już teraz, a za chwilę obiecuję, że będzie najlepsze lekarstwo na tak zwany day after. George Harrison, Kaja, Europe, czyli największe przeboje wszechczasów w radiu Złote Przeboje. Witam w nowym 2009 roku. Leszek Śledziński, cześć.
Potem z 4300 dano mi 4700. Potem 5700 w 2011 roku. Następnie znowu zdjęto mnie z anteny. I zamiast mnie wyrzucić, zostałem music programmerem, ponieważ zajmowałem się programowaniem muzyki w stacji internetowej i złapałem trochę takiego doświadczenia, tak naprawdę tworząc coś znowu w zupełności dla siebie. Music programmer też w dużym skrócie to jest gość, który układa playlisty w oparciu o różne algorytmy i zmienne. Oczywiście do tego są odpowiednie programy, wytyczne, potrzeba też troszeczkę matematyki, bo to nie jest tak, że w radiu ten, co gada, decyduje o muzyce. Robi to programer lub dyrektor muzyczny na podstawie badań, na podstawie właśnie pewnych algorytmów, żeby też nie było takich sytuacji, że ty, statystyczny Polak, jadąc do pracy o 7.15, żebyś znowu nie usłyszał o 18.15 tej samej piosenki. W skrócie gra się to, co dobrze przechodzi w badaniach. I to dotyczy niemal wszystkich dużych stacji, z tego też względu bardzo często mamy wrażenie, że w kółko na przykład gra to samo. To jest właśnie wynik tego, że średni czas słuchania jest taki, a nie inny i że wychodzi z tego wszystkiego, że ta piosenka powinna się pojawiać na antenie co 4 godziny i 15 minut. Tak dla przykładu. To był też czas, kiedy zaczęło mi się sypać zdrowie. Odpaliła mi się nerwica w formie agorafobii, ataki paniki, codziennie. Mózg zaczyna szwankować i w dowolnym momencie poza domem odpala się tak jak podczas spotkania z niedźwiedziem w lesie. Albo jak podczas spadania z 30 piętra. Tracisz kontakt z rzeczywistością, zlewa cię całego pot, trzęsiesz się. To jest coś absolutnie nie do opisania i nie ma w tym krzty przesady, jeżeli ci powiem, że to jest takie uczucie, jakby się umierało. Codziennie masz wrażenie, że umierasz, a to tylko i wyłącznie mózg zawodzi. Z tego też względu przestałem między innymi jeździć komunikacją zbiorową, bo bardzo często mi się tak stawało w autobusie, z którego po prostu musiałem się bardzo szybko ewakuować, czasami nawet między przystankami. Więc wydawałem około 1000 miesięcznie na taksówki. Nawet w pewnym momencie miałem jednego pana, który codziennie mnie zawoził i odwoził z pracy do domu. Tyle, że o tym nikt nie wiedział. Potem w 2009 albo w 2010 kupiłem skuter za 1400 zł i jeździłem nim przez cały rok. Oto on. Był tak zajebisty, że założyłem na jego temat bloga. Siedziałem w pracy 10-18, a po robocie i w weekendy pisałem o skuterach. Potem kupiłem kamerę i w 2011 roku otworzyłem kanał na YouTube o skuterach, nie potrafiąc tak na dobrą sprawę montować ani kręcić. Oto jest wynik tych prac. Pozdrowienia dla Patryka. Wtedy też kupiłem ten mikrofon. Nawet teraz do niego mówię. On ma 13 lat i pomógł mi przy kilku tysiącach filmów, podcastów na 3 różnych kanałach. Do 2013 roku jednocześnie miałem etat i rozwijałem stronę o małych motorkach. Tylko dla zajęcia głowy wieczorami i weekendami. Nie było z tego kompletnie kasy. Jednak potem czasami ktoś z branży motocyklowej się odezwał, czy za tysiaka, nie puszczę na stronie jakiegoś banerka na miesiąc. To była taka ucieczka przed frustracją pracy w radiu. Jednak bałem się zwolnić z etatu. Moja miłość do niewyuczonego zawodu po prostu mnie wypaliła od środka na własne życzenie, ale lęk przed zwolnieniem się był masakryczny. I tutaj nie chodziło tylko i wyłącznie o to, że zawsze każdego 15 miałem pensję na koncie. Chodziło być może o to, że się bałem, w jaki sposób zareaguje mój szef, albo jak ocenią mnie inni. Miałem 24 lata, 9 lat doświadczenia. Nikt w tym wieku nie chciał mnie awansować i co chwilę ocierałem się, żeby było śmieszniej, o zwolnienia grupowe. Przestałem się rozwijać tak szybko jak wcześniej. Byłem smutnym, wypalonym gościem, który w piątek myślał o tym, że znowu w poniedziałek musi iść do roboty. I to takie zawieszenie trwało do 2012. Po kilku latach takiej organicznej pracy nad portalem o jednośladach ktoś mnie wreszcie zauważył. Ja mam szczęście do trafiania na aniołów. Ich w tej historii już jest dwóch, a teraz jest trzeci. Pierwszy duży klient. Polska rodzinna firma. Kontrakt roczny na reklamę o równowartości etatu. Co miesiąc. To wtedy zdecydowałem, że koniec z mediami. I to było mega ciężkie. Dużo niepewności i też taki wstyd. Ja po prostu się wstydziłem tego, że idę się zwolnić. Nie wiedziałem, w jaki sposób będę odebrany. Rzuciłem się na 100% w portal. 7 dni w tygodniu. Wideosesje, teksty, wyjazdy po klientach. Z roku na rok podwajałem przychody i koszty. Potem odkupiłem inny portal o motocyklach i przekształciłem stronę o skuterach na stronę o wszystkim, co ma dwa koła i silnik.
Stając się drugim portalem tematycznym w Polsce, który przyciąga niemal 4 miliony unikalnych użytkowników każdego roku. Otwieramy nowy rozdział w naszej historii. Jest nim jednoślad.pl.
Czyli zwiększyłem zdecydowanie swój zasięg albo swoje kompetencje. Oczywiście tylko na papierze. Zatrudniłem wtedy też pierwszego pracownika i chwilę potem, w 2017 roku, przyszedł zarąbisty kryzys w branży. Był grudzień i zostałem z dobrą dziesiątką wysokich, niezapłaconych faktur, od których już odprowadziłem VAT i dochodówkę. Do tego jeden z większych klientów powiedział mi na tydzień przed świętami, że nie przeleje mi 60 tysięcy zaległej faktury, bo moje zlecenie nie zostało wprowadzone w lipcu do systemu i już nie da rady tego opłacić z tegorocznego budżetu, bo on jest już zamknięty. I porozmawiajmy na ten temat w przyszłym roku. W swoim nowym biurze w centrum Warszawy położyłem się na dywanie i po prostu ryczałem z bezsilności. To jest właśnie jedna z takich sytuacji, że podjeżdżasz na stację benzynową i musisz zatankować za 20 zł, bo ja mam dzisiaj 40 na koncie firmowym. Był styczeń 2018 i jeden z długoletnich klientów powiedział mi, że połowa wyprodukowanych przez niego materiałów wideo nie była przez niego zlecana. Byłem w tragicznym stanie psychicznym i finansowym. Zastanawiałem się właśnie, czy z powrotem nie wrócić do radia na etat. W międzyczasie musiałem zrobić sesję leasingu na auto i wybrać zdecydowanie tańsze, zredukować wszystkie koszty stałe, jakie tylko się da, zwiększyć w tej małej branży jakimś cudem przychody podczas ogromnego kryzysu. Jak to zrobić? Siedziałem cały czas w pracy albo jeździłem po Polsce w poszukiwaniu nowych kontaktów, nowych klientów i z tego wszystkiego zresztą nagrywałem wideo na wygaszonym, choć wciąż dostępnym kanale. I niektórzy do dziś mi piszą o tym, że znamy się na przykład od ponad 10 lat, bo byli moimi widzami, kiedy jeszcze w ogóle nawet mi się nie śniło o tym, że będę jeździć na rowerze i kiedy na przykład ważyłem 110 kg i pokazywałem swoją twarz publicznie. Ten kanał to też była taka ucieczka. Zauważyłem, że jak nagrywam, to na przykład mam o wiele mniej ataków paniki, które często nawracały. Wtedy też miałem zarąbisty epizod hipochondrii i ciągle czułem przymus chodzenia na badania krwi i po lekarzach, też tracąc na to nie tylko ogrom czasu, ale kasy. Zajmowałem ten rozgrzany do czerwoności mózg czymkolwiek, żeby tylko nie myśleć o problemach finansowych i zdrowiu. Po drugie, te 400 zł miesięcznie z reklam na YouTube to też był jakiś ratunek. Łatwiej było uzbierać na podatki i koszty. To był też rok, w którym kupiłem rower. W końcu udało mi się. Na motocykle się obraziłem przez kłopoty finansowe i ludzi, na których czasami trafiałem, na niektórych ludzi, rzadko, ale niekiedy oni potrafili tak dać w kości, że człowiek naprawdę miał dosyć branży, którą się zajmuje. Niedługo później zacząłem nagrywać wideo o rowerach. W 2016 roku uruchomiłem ten kanał, mając podstawowy rower, który kupiłem u znajomego, więc dostałem rabat w postaci całej jego marży. Do tego było 103 kilo na wadze i 103 zł na koncie na skutek właśnie zakupu nie tylko roweru, ale także kasku i ciuchów. Kuźwa, a jakby zatrudnić jeszcze jedną osobę do motocykli, a samemu rzucić z wideo o rowerach na YouTubie? Szukałem przez 2 lata sponsorów. Robiłem nawet fejkowe sesje dla różnych marek, pokazując im, że patrz, to jest moje potencjalne portfolio. Ale nikt nie chciał ze mną pracować. W sumie nic dziwnego. Gruby, głupi, nadęty. Byłem znowu w zawieszeniu. Potrzebowałem znaleźć pieniądze poza branżą motocyklową do tego, aby było mnie stać na kogoś, kto zastąpi mnie w mojej firmie motocyklowej. Same reklamy na YouTube nie wystarczą. To naprawdę są grosze i nawet dzisiaj, jakbym zsumował wszystkie miesięczne przychody z trzech różnych kanałów, to 2,5 tysiąca złotych nie pozwoli na utrzymanie z tego siebie, a tym bardziej jakiegokolwiek pracownika. Minęły lata i doszedłem do wniosku, że przerobię ten kanał o rowerach z firmowego na osobisty. Po wielu rozmyślaniach powstała nazwa Prawie Pro, o której genezie już mówiłem w filmie, do którego linkuję. To wideo, w którym mówię o tym, że 1 marca 2020 roku zmienia się nazwa i jednocześnie uruchamiam swoją markę z ciuchami. Wziąłem 10 tysięcy złotych kredytu i zleciłem produkcję kilku par czapeczek, kilku koszulek i spodenek, dosłownie kilku. No i co się stało? Walnęła epidemia i wszystko zostało zamknięte. Podsumujmy ówczesną sytuację. Mam firmę motocyklową, która ledwo wiąże koniec z końcem. Jej właściciela, który chce jeździć teraz na rowerze, a nie na motocyklu, za co nikt mu nie chce płacić, 10 tysięcy kredytu oraz 11 z dnia na dzień wypowiedzianych kontraktów na reklamę motocykli. Zostało ze mną 2 klientów w motocyklówce z 13. 0 przychodów z dnia na dzień. Ubrań też nie ma, bo wszyscy pozamykani. Poziomu ówczesnego stresu zawodowego nie da się porównać do niczego innego. Gorsze może być już chyba tylko spotkanie z komornikiem przy telewizorze w domu. No i wtedy znów zjawił się anioł. Anioł ma na imię Darek. Kupił w moim nowym sklepie, jako pierwsza osoba, czapkę za 60 zł. Potem przyszedł Michał, Przemek, Maciek, Agnieszka, Arek, Robert, Piotr. To są pierwsze zamówienia. Zamówienia produktów wirtualnych w ramach preorderu. Zrobiłem absolutnie desperacki ruch. Uruchomiłem przedsprzedaż ciuchów, które jeszcze nie zostały uszyte. Moi widzowie uratowali mnie finansowo w trakcie totalnego zamrożenia całej gospodarki. Miałem na jedzenie, czynsz, benzynę do pracy i tę jedną pensję dla mojego pracownika, który cudem został do dziś, zdejmując mi całe odium motocyklowych spraw. Pisałem wnioski do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, do leasingu, właściciela biurowca, banku, aby zamrozić wszystkie największe koszty stałe. Jeśli są problemy, to spróbuj się dogadać, nim będzie gorzej. I o dziwo, wszyscy zgodzili się na rozłożenie moich zobowiązań na raty i tak udało mi się przetrwać. Za sprawą widzów, którzy uratowali moją firmę i za sprawą partnerów, z którymi jeśli się rozmawia, da się dogadać. No i tak wpadało mi na konto 60, 100, 300 zł, czasem nawet 1000 w okresie największej niepewności. To było tak ujmujące, że po prostu w pracy rozpłakałem się ze szczęścia, ale to też był taki katalizator wszystkiego tego, co się działo przez ostatnie dni. W końcu sprzedaż była tak dobra, że mogłem zatrudnić w portalu motocyklowym jeszcze jedną osobę. Dzięki temu mogłem ja skupić się tylko na jednym. Pakowaniu paczek, pisaniu dedykacji, nagrywaniu filmów o rowerach. Wróciłem wtedy też na 2 lata do radia, na 2 godziny w soboty, bo zacząłem tęsknić za anteną.
20:10 to Radio Kolor. Dzisiaj obchodzimy 28 urodziny. Ja mam to szczęście, że kocham radio, kocham kolor. Wiecie za to? Za co? Za to, że wszystkie 3 najwspanialsze piosenki mojego życia mogłem odkryć właśnie na 103 FM, kiedy jeszcze nie było internetu, komputerów, a wszystko nagrywałem na kasety prosto z eteru. I tak samo było z pewnym kawałkiem, który kiedyś nie gościł zbyt często w polskich stacjach, ale było jedno radio, które nasłuchiwałem wiecznie z nadzieją, że zagra Michael Jackson, Man in the Mirror. I gdyby nie ta piosenka, to nigdy nie mówiłbym do was tutaj. I to jest właśnie dowód na to, że marzenia się spełniają, za co wam bardzo dziękuję.
To jest mój osobisty, życiowy numer 1. Bez względu na kontrowersje, jakie wzbudza Michael Jackson, pod względem muzycznym był niesamowitym człowiekiem, niesamowicie wrażliwym.
Nie zrobiłem tego dla kasy, bo ciężko jest w 2 godziny zarabiać jakieś niesamowite ilości złotówek. Niemniej ciężko jest to opisać, ale osoby z radia tak mają. To jest nauk, który nigdy z człowieka nie wychodzi. Ja teraz też czuję, że kiedyś jeszcze wrócę do radia. Na pewno nie na etat, na pewno nie na co dzień, ale wrócę, wiem o tym. Przez 21 lat pracy nauczyłem się zwolnić. Nauczyłem się być dokładnym. Nauczyłem się tego, że najważniejsze jest zdrowie moje fizyczne i psychiczne. Nie jest to istotne, jaki wykonuję zawód. Nie muszę być panem z radia. Nie muszę chodzić po ulicy z podniesioną brodą. Nie muszę też oczekiwać, że pani w cukierni rozpozna mnie po głosie. Nie muszę dużo zarabiać. Nie muszę nikomu nic udowadniać. Mogę sortować śmieci, kopać rowy, pielęgnować trawniki i tak samo mogę w 100% poświęcać się widzom. Mogę prowadzić sklep internetowy, rozwijać go, ale powoli, bo granicą jest mój czas. Bo robię wszystko i chcę robić sam i chcę, aby tak zostało. Jem sobie malutką łyżeczką, przykładam się do każdego jednego zamówienia i znam klientów, a nie numery ich zamówień. Dlatego sprzedaję przez internet, nie chcę się rozwijać wchodząc do sklepów stacjonarnych, produkować zbyt dużo wariantów, wchodzić w zbyt wiele segmentów kolarstwa. Boję się zbyt gwałtownych ruchów, boję się tanich produktów, bo ich sprzedaje się co prawda więcej, ale jest więcej także reklamacji, zwrotów. Wszystko po to, aby nie przepalić siebie, tak jak było w przeszłości z motocyklami, z radiem. Z produkcją dźwięku. Ograniczać czynniki stresujące. Zmniejszać ilość zamieszania. Mieć czas na rower. Mieć czas na życie prywatne. Teraz pracuję średnio po 9 godzin na dobę. 30-40 minut odpisuję na wiadomości i pytania widzów. Czasami z łóżka z kawą, a czasami z wanny. W biurze potem siedzę przez 5 godzin. Następnie przerwa półtora godzinna na wyjście na rower albo trenażer, który mam w pracy. A po rowerze druga tura pracy. Od 2 do 5 godzin. Druga partia pracy jest oparta na mniej priorytetowych rzeczach, do których nie jest już konieczny świeży mózg. Czyli na przykład szukanie ujęć do nowego wideo, liczenie, przyjmowanie rzeczy na magazyn, jak szwaczka albo jak gospodarz na swoim własnym polu. Jednocześnie to, czego bardzo potrzebuję, to jest rutyna i harmonogram. Ułożone, poukładane wszystko. Po to, aby być maksymalnie wydajnym i efektywnym czasowo. Dlaczego? Po to, aby właśnie mieć czas na swoje życie, unikając wiecznego błądzenia, albo robić ręcznie rzeczy, które może za nas zrobić Excel, skaner kodów, czy fabryka automatycznych kartonów z wbudowanym klejem. To wszystko jest tylko i wyłącznie po to, żebym jak najszybciej zrobił jak największą ilość pracy bez utraty jakości. Dzięki temu też mam mniejszą presję, mniejsze ryzyko, mniej pośpiechu. Choć to oczywiście nie zawsze się udaje. Jednak doświadczenia pomagają unikać i wyprzedzać zagrożenia. Dlatego tak ważne jest, aby cały czas się rozwijać, doskonalić, nabywać nowe umiejętności, czasami próbować nowych rzeczy, choć powoduje to dyskomfort. Szanuję to, co mam i nie potrzebuję nic więcej poza niwelowaniem spadków posezonowych, ale na to wpływ mam ograniczony. Za to mam wpływ na jakość tego, co i jak sprzedaję. Ile uwagi i zaangażowania poświęcam podczas pakowania każdego jednego zamówienia. W prowadzeniu własnej firmy najważniejsze jest to, żeby mieć radość z tego, co robimy. Bez szczerej pasji, bez właśnie tej radości, ciężko jest o właśnie prawdziwe zaangażowanie, a przez to jest ciężko o sukces. To tak samo jak z wybieraniem studiów przez rodziców wbrew dzieciom, unieszczęśliwiając je na pół życia. I tak samo też często popełnia się błędy, kiedy pyta się innych, na jaki kierunek studiów pójść, gdzie są najlepsze pieniądze. Co z tego, że ja powiem tobie, że najlepsze pieniądze są u lekarzy, skoro ty tego nie czujesz, nie pójdziesz na siłę na medycynę, ponieważ ciebie pasjonują samochody, ciebie pasjonują rowery, a mnie pasjonuje gadanie o rowerach. Każdy z nas jest inny i każdy będzie gdzie indziej znajdować te pasje. I ja na przykład wiem o tym, że gdybym nie zajmował się rowerami, to zajmowałbym się ogrodnictwem. Jeżeli bym się zajmował ogrodnictwem, pewnie założyłbym na ten temat kanał. Nawet już mam wymyśloną nazwę. I kto wie, może jak będę miał 60 lat, będę panem guru od trawników na YouTubie. I to jest strasznie ważne. Jeszcze raz to podkreślę. Jeżeli chcesz otwierać własną firmę, musi być ona skorelowana z twoimi prawdziwymi zainteresowaniami. Musisz chcieć to robić. Bo jeżeli chcesz to robić tylko i wyłącznie dla pieniędzy, to się nie uda. Przez te lata odkryłem także istotę konsekwencji. Też tak jak w sporcie. Codziennie jeden krok, po kropelce, pomału, ale konsekwentnie. I to, co jest jeszcze istotniejsze, nie ma dróg na skróty. Próbowałem. Zawsze trzeba było zawrócić, powściekać się, że nadłożyłem mnóstwo drogi po to, żeby znowu wrócić na drogę główną. niestety, trzeba ruszyć dupę, ciężko zapierdzielać, zrezygnować niekiedy z weekendów, urlopów, albo nie wiedzieć, jak wygląda twój dom o zachodzie słońca. Pomimo tego, że czasami uśmiechnie się do kogoś szczęście, tak jak do mnie, to nie ma nic za darmo. A nawet jeżeli coś wydaje się nam, że jest za darmo, to w rzeczywistości jest na wysoki procent. Czy zatem otwierając swoją firmę trzeba mieć szczęście? Tak jak u mnie, potrzeba zbiegów okoliczności i szczęścia. Nawet jeżeli wydaje się, że niektóre rzeczy, niektóre etapy, niektóre porażki to jest coś bez sensu, to się potem okazuje na samym końcu, że to jednak nie było bez sensu, że każdy etap, nawet ten zły, jest do czegoś potrzebny. I tak samo jak gdybym w przyszłości nie pracował w radiu, to dziś pewnie nie nagrywałbym filmów. Jeżeli bym nie otworzył własnej stacji internetowej, w której nie utopiłem mnóstwa kasy, nie wiedziałbym, jak robi się strony internetowe albo w jaki sposób się je obsługuje. To wszystko było do czegoś potrzebne. I nawet przykre doświadczenia są doświadczeniami. Jednak jeśli nie próbujesz i stoisz, to nie prowokujesz tego szczęścia, żeby ono gdzieś na którymś etapie przyszło do ciebie. I tak samo, gdy nie wyjdziesz z domu, to nie spotkasz anioła na swojej drodze. Bo ty siedzisz na kanapie, a anioły chodzą po drodze. Kolejna rzecz, która jest moim zdaniem bardzo ważna w biznesie, to jest ład i porządek oraz jedna sroka za ogon. Jedna branża za to na 100%. Do tego także porządek w papierach, bo potwornie mszczą się wszelkie zaniedbania formalne, skarbowe, a do tego wszystkiego niezwykle istotny moim zdaniem jest fizyczny porządek w miejscu, w którym pracujesz. I są pewne detale, na które ty nie zwracasz uwagi, ale będą zwracali twoi klienci. Do tego wszystkiego też ten fizyczny burdel sprawia, że właśnie twoja praca jest mniej efektywna albo może być gorszej jakości. I też z tego względu nauczyłem się w piątki po tygodniu sprzątać już na poniedziałek z radością, że tu wrócę i będę mógł dalej prowadzić własną firmę. Ale oprócz tego wszystkiego, moim zdaniem bardzo istotne jest nie odkładanie niczego na później. I tak tę pracę musisz wykonać. A im później, tym gorzej. Bo w piątek skumuluje ci się 68 rzeczy 10-minutowych. No i na sam koniec. Każdy biznes można zabić, tracąc szacunek i pokorę do drugiego człowieka, który płaci nam za twoją pracę. Tutaj obie strony muszą być szczęśliwe. Producent i klient, zleceniodawca i wykonawca. Ja mam być zadowolony z tego, że wykonałem dobrą pracę, a mój klient zadowolony z tego, że dobrze ulokował swoje pieniądze. Wiecie, co w tym wszystkim jest najfajniejsze po tych wszystkich doświadczeniach? Najfajniejsze jest, gdy ktoś spoza branży pyta mnie, czym się zajmuję. I odpowiadam mu wtedy zgodnie z prawdą i szczerym uśmiechem. Pracuję na magazynie, pakuję paczki i nie zamieniłbym tej pracy na żadną inną.